Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 25 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. W tym roku przypada 30. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Większość naszego antenowego czasu wypełni program Beaty Zajączkowskiej, przypominający tamto wydarzenie. Powrócimy też do wczorajszej wizyty Benedykta XVI na Monte Cassino. Swoimi wrażeniami podzielą się opat tamtejszego klasztoru oraz opat prymas zakonu benedyktynów. Zaczynamy od aktualności watykańskich. Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął przewodniczącego konferencji episkopatu Włoch kardynała Angelo Bagnasco. Arcybiskup Genui kieruje rozpoczynającymi się dziś w Watykanie obradami plenarnymi włoskich biskupów. Wśród tematów sesji znajduje się wybór nowych wiceprzewodniczących episkopatu oraz dyskusja nad aktualnymi kwestiami, jak kryzys edukacji czy wskazania duszpasterskie na następną dekadę. Spodziewane jest też podjęcie spraw społecznych związanych z trwającą recesją oraz kontrowersji wokół polityki imigracyjnej włoskiego rządu.
Benedykt XVI przyjął też na audiencji prywatnej profesor Rita Levi Montalcini, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, należąca od 35 lat do Papieskiej Akademii Nauk, ukończyła przed miesiącem setny rok życia. Wczoraj papież złożył wizytę na Monte Cassino, odprawił mszę dla mieszkańców pobliskiego miasta, modlił się z benedyktami u grobu świętego Benedykta, a także na cmentarzu polskich żołnierzy. O podsumowanie papieskiej pielgrzymki poprosiliśmy opata Monte Cassino, ojca Pietro Vitorelliego.
Z tej podróży zapamiętam przede wszystkim radość, którą można było zobaczyć w oczach Ojca Świętego, kiedy wjeżdżaliśmy na Monte Cassino. Papież był głęboko wzruszony, widząc rzesze pozdrawiających go benedyktynów i benedyktynek. Najważniejsze wydaje mi się jednak przypomnienie o znaczeniu poszukiwania Boga, które ukształtowało Europę. Querere Deum, jak mówi święty Benedykt w swojej regule. Papież zaleca to dziś całemu światu. Widzimy to w całym jego Piotrowym nauczaniu. Chodzi tu o pewien styl życia, który jest typowy dla życia monastycznego, jednakże w ten sam sposób może żyć każdy wierzący. Trzeba tylko wypełnić owe trzy zalecenia. Ora et labora et lege. Módl się, pracuj i czytaj. Jak słyszeliśmy od papieża na Monte Cassino, jest to droga dla całego Kościoła powszechnego.
W Cassino papież mówił też o problemach społecznych i jak się wydaje, spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem.
O tak, kiedy papież wspomniał o tych problemach, które w tym regionie odczuwa się dość dotkliwie, kiedy mówił o bezrobociu, masowych zwolnieniach z pracy, ludzie odpowiedzieli mu długimi oklaskami. Pokazuje to, że Ojciec Święty dotknął prawdziwych bolączek społeczeństwa. W najtrudniejszej sytuacji są chyba młodzi, którzy nie mogą znaleźć pracy, a w konsekwencji nie są też w stanie założyć rodziny, tak ważnej dla naszej przyszłości. Papież też na to zwrócił uwagę. Powiedział, że rodzina nie jest dość chroniona. Apelował też do przedsiębiorców o kreatywność, aby pojawiły się nowe miejsca pracy.
Mówił opat klasztoru na Monte Cassino, ojciec Pietro Vitorelli. W opinii opata prymasa benedyktynów ojca Notkera Wolfa, pielgrzymka Benedykta XVI na Monte Cassino była w istocie apelem do całego świata zachodniego, aby odkrył korzenie swej cywilizacji ukształtowane przez benedyktyńskich mnichów.
Myślę, że w czasie tej podróży mogliśmy zobaczyć dwie rzeczy. Przede wszystkim osobisty szacunek i zamiłowanie Ojca Świętego do świętego Benedykta. a po drugie również Jego wolę, aby świat, a zwłaszcza Zachód, powrócił do wartości Ewangelii, które zostały przekazane w sposób dość konkretny przez mnichów żyjących zgodnie z regułą świętego Benedykta. To właśnie oni ukształtowali cywilizację zachodnią. Papież bardzo wyraźnie zwrócił na to uwagę. Trzeba więc przezwyciężyć sekularyzację i na nowo odnaleźć wartości gwarantowane przez Boga.
Jak konkretnie powrócić do tych wartości, jak wprowadzić w życie postulat świętego Benedykta i obecnego papieża Querere Deum, czyli szukać Boga?
Potrzeba przede wszystkim pokazać ludziom, że dominujący dziś sposób życia, polegający na szukaniu człowieka, a nie Boga, jest błędny. Dlatego, że jeśli człowieka stawiam w centrum, w istocie wszystko sprowadzam do siebie, do własnego egoizmu, co w konsekwencji prowadzi też do rozkładu społeczeństwa. Sami możemy się o tym przekonać, patrząc dziś na Europę. A zatem ten, kto zamiast Boga szuka człowieka, w rzeczywistości szuka siebie i gubi się.
Mówił opat prymas zakonu benedyktynów, ojciec Notker Wolf.
Już za kilka dni będziemy obchodzić 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Atmosferę tamtych dni, przesłanie, jakie papież zostawił Polsce i przełom, jakiego ono dokonało, przypomina audycja Beaty Zajączkowskiej.
Myślę, że trzeba zacząć od tego. Uczestnikom tej pierwszej pielgrzymki wiele rzeczy zapadło w świadomość i wydają się naturalne.
Ojciec Andrzej Koprowski.
Natomiast trzeba sobie uświadomić, że dzisiaj chyba już połowa społeczeństwa, ponieważ jesteśmy społeczeństwem młodym, w ogóle nie pamięta nic z tamtych czasów.
W roku, w którym teraz żyjemy, jest nam niezwykle trudno odtworzyć sobie atmosferę społeczną i polityczną roku 79.
Ambasador Hanna Suchocka.
I tak nawet zastanawiałam się nad tym i z kimkolwiek rozmawiałam na temat tej sytuacji politycznej, tego otoczenia pierwszej pielgrzymki, to właściwie zrozumiałam i każdy zaczynał jakby oceniać tę sytuację dzień po pielgrzymce. Czyli widzimy jedno, jakie ona miała przełomowe znaczenie, że właściwie jakby postawiła pewną wyraźną cezurę, że trochę się zapomniało, co było przed tą wizytą 79 roku, tylko każdy pamięta, że była to tak zasadnicza pielgrzymka przełomu z tymi znamiennymi słowami nie lękajcie się, że czasami jest trudno uświadomić sobie, co było przedtem.
Kontekst to był z jednej strony entuzjazm niebywały po wyborze kardynała Karola Wojtyły jako papieża, z drugiej strony ogromne oczekiwania na jego przyjazd do Polski. Ten przyjazd wydawało się, że się odkłada w nieskończoność.
W Polsce panował jeszcze w pełni ustrój socjalistyczny.
Kardynał Józef Glemp.
Przygotowania do pielgrzymki były negocjowane długo. Starano się, aby spotkania z wiernymi były skromne. Propaganda ostrzegała przed ofiarami wielkich zgromadzeń. Za propagandą szła administracja. Prośbie, aby pielgrzymka z Elbląga mogła udać się do Warszawy specjalnym pociągiem, dano odmowę.
Wizyta wzmocniła to, co z perspektywy także dzisiejszej, patrząc wstecz, określamy jako szczyt nadziei narodu, społeczeństwa jako całość. Bo właściwie jeszcze później to jeszcze trwało z rok i ta nadzieja w wymiarze społecznym zaczęła się sypać, zaczęła maleć. Nadzieja w sensie także chrześcijańskim, przekonanie, że można coś istotnego zmienić w swoim życiu, w życiu narodu, w życiu ludzi.
To, na co ta pielgrzymka jakby się nałożyła, to mimo wszystko był taki czas, my teraz mówimy schyłkowego Gierka, ale przecież wtedy nikt nie wiedział, że to jest schyłkowy Gierek, czyli właściwie był to czas pewnego takiego życia w społeczeństwie zamkniętym, które nie miało szerokiego dostępu do świata zewnętrznego, a równocześnie tworzyło tą swoją taką małą stabilizację i w dużej mierze jednak dochodziły te głosy związane z istnieniem opozycji demokratycznej, tej podziemnej opozycji, ale jednak to były bardzo słabe głosy.
Generalnym mottem pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce,
redaktor Marcin Przeciszewski,
były te pamiętne słowa, które padły na Placu Zwycięstwa. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I rzeczywiście, pielgrzymka ta, rozpoczęta zresztą wigilią uroczystości zesłania Ducha Świętego, okazała się, powiedziałbym, wielkim tchnieniem ducha budzącym społeczeństwo polskie po kilkudziesięcioletnim letargu komunistycznego uśpienia.
Wydaje mi się ważne zwrócić uwagę na to, że niesamowicie to była przeżyta pielgrzymka jako radość z tego, że możemy być razem w kontekście ówczesnym, społeczno-politycznym, gdzie nie można było spotykać się w różnych większych gronach. Bycie razem i bycie w pewnej godności, w poczuciu własnej godności.
Pamiętamy tą niesamowitą atmosferę. Tłumy, które znienacka, to było zaskoczeniem dla wszystkich, wyszły na ulice, na place i zapanowała po raz pierwszy od chyba zakończenia II wojny światowej wielka publiczna radość i poczucie wspólnoty, wspólnoty Kościoła, wspólnoty wokół pewnych podstawowych wartości, która później zainspirowała te wielkie przemiany historyczne, jakie zaszły na tej ziemi pod wpływem Jana Pawła II. Ja myślę, że tego wątku nie należy ukrywać i on był podstawowy.
Wizyta Ojca Świętego uczyniła ludzi odważniejszymi. Poczuli się wzmocnieni, wyraźnie dodała siły narodowi i nałożyła się na te działania opozycyjne, podziemne, które w Polsce istniały. Ta pierwsza pielgrzymka miała znaczenie przełomowe. Stworzyła fundament do tego, żeby człowiek mógł czuć się wolnym i żeby mógł w pełni kształtować swoje sumienie chrześcijańskie.
Wreszcie element doświadczenia etosu. Myślę, że to były bardzo ważne punkty. Pamiętam, jak wtedy wszyscy sobie zdawali sprawę z tego, że władze polityczne bardzo się tej wizyty boją, bo boją się, żeby nie było jakiejś rewolucji. Tymczasem w czasie samej wizyty Ojca Świętego nikt nie był przeciwko władzom. Natomiast było coś, można powiedzieć, dla władz gorszego, bo władze, cały system społeczno-polityczny był czymś jak brud na szybie i ten brud został zmazany. Przez szybę widać było wyraźnie, kim jesteśmy, kim chcemy być. Ten brud już nikomu nie przeszkadzał i ta władza właściwie już się nie liczyła.
Niezwykle ważne było to, że po takim jednak czasie, kiedy tak bardzo mocno i silnie utrwalano w świadomości społecznej tę zupełną odrębność i czasami jakby można powiedzieć wręcz niemożność porozumiewania się tych obu stron. Tu nagle ta pielgrzymka spowodowała to, do czego nasze społeczeństwo też nie przywykło, a mianowicie zetknięcie się władzy państwowej, najwyższego zwierzchnika Kościoła, władz kościelnych polskich i rozmawianie o polskich sprawach. To był także istotny przełom. Bez tego i bez tego spotkania się nie byłoby możliwe rozmawianie władzy z przedstawicielami ruchów robotniczych w następnym roku. I to było otwarcie właśnie tej drogi dialogu, porozumiewania się, a nie kontynuowanie tego, że władza podaje coś i wszyscy mają się temu podporządkować. Rozpoczął się od tego momentu dialog.
Otworzyła nowe perspektywy nie tylko przed Polską, ale także przed całym światem.
Redaktor Jacek Moskwa.
Świat odkrył rzeczywistość duchową Polski, rzeczywistość duchową narodów żyjących w systemie komunistycznym. Przedtem jakby pogodził się z istnieniem żelaznej kurtyny, pogodził się z istnieniem odrębnego świata, że część świata żyje w warunkach zniewolenia, nędzy. Ten świat wolny, zachodni, traktował to jako nieuchronną konieczność historii, istnienie świata B, do którego my należeliśmy. I nagle ten świat B przemówił.
owoce tej wizyty zbieramy do dziś. Jan Paweł II wystąpił wówczas w roli nie tylko proroka, ale i inspiratora bardzo istotnych przemian społecznych w Polsce, jakie niebawem miały nastąpić. Bez tej pielgrzymki do Polski z pewnością nie byłoby ani Solidarności, nie byłoby także na pewno roku 89, nie byłoby wreszcie tego procesu, który dzisiaj obserwujemy, procesu integracji europejskiej jednoczącej wschód i zachód kontynentu.
Kilka punktów wydaje mi się bardzo istotnych, które są trwałe z tego przepowiadania w czasie pierwszej wizyty. Pytanie, które postawił, kim jest Chrystus dla ludzi tej ziemi? Kim był dla ludzi, którzy identyfikowali się ze wspólnotą Kościoła, ale szerzej dla wszystkich, dla tych stojących opodal, dla tych, jak mówił, pozornie sprzeciwiających się. Ten cały wymiar powszechności Kościoła i wymiar wizyty duszpasterskiej papieża, która jest wizytą do Kościoła oczywiście, lokalnego, bo papież ma umacniać braci w wierze, ale jest podróżą następcy Piotra do całego społeczeństwa, do wszystkich.
Zapamiętałem niezwykłe poczucie braterstwa. Braterstwa tych wszystkich ludzi, którzy wokół mnie, czułem to, myśleli w taki sam sposób jak ja. Jeśli zastanawiamy się, w jaki sposób wizyta papieska zmieniła rzeczywistość społeczno-polityczną Polski, to musimy sobie powiedzieć, że to odkryte na nowo poczucie braterstwa było najważniejsze. To ono legło u podstaw ruchu Solidarności. To, że my jesteśmy w Polsce większością, my, którzy mamy wspólne korzenie, mamy wspólną wiarę, mamy wspólną ojczyznę.
Pierwszy pobyt papieża Polaka w ojczyźnie Jan Paweł II rozpoczął od przywrócenia Polakom ich godności. To była podstawa tej wspólnoty i radości. Na Placu Zwycięstwa mówił znowuż, człowiek nie może siebie zrozumieć do końca bez Chrystusa. I w ten sposób została otwarta nowa epoka, ale niejako też zostało ukoronowane duszpasterstwo Kościoła w okresie komunistycznej niewoli. Powiedziałbym, tak charakterystyczna dla Kościoła w Polsce teologia wolności. To pojęcie wielokrotnie było później używane.
Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię.
Radio Watykańskie. Wysłuchaliśmy pierwszej części audycji Beaty Zajączkowskiej o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny. Część druga w środę w programie wieczornym Radia Watykańskiego. A dziś to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.